Gospodarka platformowa, laboratorium przyszłego ładu pracy. Artykuł Fundacji Dobre Państwo. Kessler z chirurgiczną precyzją rozbraja jeden z najtrwalszych mitów Doliny Krzemowej. Okazuje się, że gig economy to nie futurystyczne zerwanie z przeszłością, lecz powrót do starych form pracy, na akord, chałupniczej, tymczasowej, opakowanych jedynie w mobilny interfejs i podlanych sosem retoryki o wolności. Narzędzia są nowe, lecz logika ta sama. Algorytm odgrywa rolę majstra, wykres stawek jest cyfrową tablicą ogłoszeń, a dynamic pricing, czyli mechanizm cen kształtowanych w czasie rzeczywistym, zastępuje niewidzialną rękę rynku. W tej grze pracownik zostaje zdegradowany do roli usługodawcy, a przedsiębiorstwo awansuje do pozycji platformy, która jedynie pobiera rentę za koordynację transakcji. Mantra Uber dla X przez lata napędzała gorączkę, w której każdy analogowy sektor usług miał zostać sprowadzony do eleganckiego zestawu API. W tej pozornie technicznej redukcji kryje się jednak fundamentalny zabieg prawny i normatywny. Oto bowiem tam, gdzie istniała relacja pracodawca do pracownik, pojawia się transakcja klient do usługodawca. A cały gmach prawa pracy rozpływa się w mglistej klauzuli swobody umów. Gdy kurier, kierowca czy tłumacz stają się jedynie niezależnymi węzłami w sieci, można wreszcie zbudować firmę, która skaluje się z prędkością oprogramowania, nie ponosząc przy tym żadnych typowych zobowiązań wobec ludzi. W tym miejscu na scenę wkracza koncepcja The Great Risk Shift. To nie jest drobny detal mikroekonomiczny, lecz fundamentalna zmiana ustrojowa. Państwo i korporacje systematycznie oczyszczają swoje bilanse z ryzyk związanych z życiem i zdrowiem, cedując je w całości na jednostki. W tradycyjnym modelu etatu ryzyka egzystencjalne były rozproszone przez siatkę ubezpieczeń społecznych, obowiązkowe składki i minimalne standardy płacowe. W modelu platformowym kierowca sam finansuje narzędzia pracy, własne bezpieczeństwo i przyszłość. Gdy choruje, algorytm nie zna pojęcia zwolnienia lekarskiego, zna tylko bezlitosny status offline. Mechanizm ten jest dla kapitału niezwykle pociągający, pozwala bowiem zaoszczędzić blisko 1/3 kosztów pracy. Wystarczy sklasyfikować zatrudnionych jako niezależnych wykonawców, co magicznie zwalnia z obowiązku płacenia składek, zapewniania urlopów, odpraw i całego aparatu ochronnego. To czysta logika optymalizacji kosztów pracy poprzez fikcję przedsiębiorczości, w której pracownik staje się jednoosobową firmą, pozbawioną jednak jakichkolwiek przywilejów, jakie daje realne prowadzenie biznesu. W tym kontekście slogan "Like an ATM in your pocket", czyli platforma jako podręczny bankomat, jest metaforą wprost genialną. Obiecuje natychmiastową gratyfikację, wypłatę drobnych kwot w każdej chwili, pod warunkiem dorzucenia do systemu kolejnej godziny własnego życia. Pracownik ma postrzegać aplikację jako maszynę do łatwych pieniędzy, a nie jako strukturę, która przerzuca na niego pełną odpowiedzialność za inwestycje, amortyzację sprzętu i wszelkie możliwe ryzyka. To iluzja wolności, która maskuje twardą strukturę zależności. Potraktujmy gig economy jako pole bitwy, na którym ścierają się trzy potężne sprzeczne logiki. Pierwsza to logika optymalizacji kosztów pracy poprzez fikcję przedsiębiorczości. Druga to obywatelska walka o uznanie fundamentalnych uprawnień do ochrony socjalnej i podmiotowości. Trzecia, najmniej ludzka, to logika automatyzacji, dla której człowiek jest jedynie tymczasową technologią pomostową. Hasło NoBoS pełni przede wszystkim funkcję zasłony dymnej. Szef bowiem nie znika, a jedynie ulega translacji, z figury ludzkiej w bezosobowy system. Kierowca nie widzi już przełożonego, lecz jego cyfrowy surogat. Strumień powiadomień push, wykresy wydajności, system gwiazdek i chłodne komunikaty o jakości usług. Na tym właśnie polega zarządzanie algorytmiczne, w którym zadania są przydzielane, kontrolowane i rozliczane przez maszynę. Do intensyfikacji pracy wykorzystuje ona cały arsenał znany z psychologii gier i ekonomii behawioralnej, zastępując formalny przymus subtelną, lecz nieustanną presją. To, co w teorii prawa pracy nazywa się podległością, w gig economy zostaje rozpuszczone w mechanizmach oceny, rankingów i potencjalnej dezaktywacji. Jeżeli stopień akceptacji zleceń jest zbyt niski, konto może zostać wyłączone. Jeżeli ranking spadnie poniżej określonego progu, algorytm bezlitośnie zepchnie pracownika na cyfrowy margines. Z formalnego punktu widzenia wciąż mówimy o niezależnym wykonawcy, jednak w sensie materialnym mamy do czynienia z relacją pełnej zależności ekonomicznej i organizacyjnej. W W tym miejscu przydaje się klasyczne zdanie Karla Polanyiego, że rynek pracy nie jest zwykłym rynkiem, ponieważ towarem jest tu człowiek w swojej zdolności do działania i cierpienia. Gdy tę zdolność redukujemy do przepływów czasoprzestrzennych w aplikacji, dokonuje się urzeczowienie struktur świadomości. Podmiot zaczyna postrzegać samego siebie jako element kodu, którego wartość jest pochodną ratingu i szybkości reakcji. Staje się awatarem własnej efektywności. Na tym tle polska rzeczywistość nabiera szczególnego wymiaru. Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych WBRF konstytuuje się bowiem jako odpowiedź na podwójną opresję. Z jednej strony fiskus traktuje samozatrudnionego z całym rygorem przedsiębiorcy, z drugiej zaś korporacja, monopol czy aparat państwowy widzą w nim pracobiorcę, tyle że pozbawionego praw. Związek stawia sprawę jasno. Sprzeciw wobec drapieżnego państwa, zawyżonych danin i zaniżonych emerytur jest nierozerwalnie związany ze sprzeciwem wobec wyzysku przez korporacje i przymusu samozatrudnienia jako warunku podjęcia pracy. To fundamentalne przełamanie dominującej narracji. Samozatrudniony przestaje być mityczną figurą przedsiębiorcy sukcesu, który świadomie wybiera wolność od etatu. Staje się postacią pracownika, którego status przekształcono jednostronnie i często fikcyjnie, by realizować bezlitosną logikę optymalizacji kosztów pracy poprzez fikcję przedsiębiorczości. Gdy Trybunał Konstytucyjny przyznaje, że część tych osób to de facto pracownicy z należnymi im prawami, otwiera to zupełnie nową przestrzeń. Pozwala zdemaskować całą kategorię niezależnego kontrahenta nie jako naturalny fakt rynkowy, lecz jako konstrukcję czysto polityczną. Inicjatywa WBRF wpisuje się w szerszy, europejski ruch na rzecz zakończenia fikcji samozatrudnienia na platformach internetowych. Przyjmując dyrektywę o pracy platformowej, Parlament Europejski wprowadza domniemanie stosunku pracy, co całkowicie odwraca dotychczasowy porządek. To już nie kierowca czy kurier. Często parobek algorytmu musi udowadniać, że jest pracownikiem. Teraz to platforma ma wykazać, że nie sprawuje nad nim typowej kontroli pracodawcy, nie zarządza jego pracą i nie ustala stawek. Ciężar dowodu spoczął tam, gdzie jego miejsce. W Polsce wdrażanie tych zmian odbywa się w tempie, które można określić jako spychanie taczek przez żółwia. Rada Unii Europejskiej przyjęła dokument w październiku 2024 roku. Tymczasem dopiero w grudniu 2025 roku stały Komitet Rady Ministrów w Polsce przyjmuje projekt reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Reforma ta ma stworzyć narzędzia pozwalające odróżnić realny stosunek pracy od cywilnoprawnej fikcji. Projekt ustawy daje inspekcji kompetencje do stwierdzania istnienia stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej. Będzie to możliwe, gdy faktyczne warunki wykonywania pracy odpowiadają definicji pracowniczego podporządkowania z artykułu 22 paragraf 1 Kodeksu Pracy. Jeśli potraktować gig economy jako globalne laboratorium innowacji społecznych, to Izrael i Francja stanowią dwa fascynujące studia przypadku. Izrael prezentuje paradoks. Jest agresywnym eksporterem technologii, a jednocześnie krajem o silnych instytucjach związkowych. Zamiast rewolucji poszukuje rozwiązań niwelujących ryzyka, takich jak employer of record, czyli podmiot formalnie zatrudniający pracownika na lokalnym rynku na rzecz globalnej platformy. Francja stała się z kolei poligonem frontalnego zderzenia klasycznego prawa pracy z logiką Ubera. Tamtejsze sądy wielokrotnie orzekały o przekwalifikowaniu kurierów na pracowników, uznając, że kontrola algorytmiczna wyczerpuje znamiona podporządkowania. Wewnętrzną sprzeczność gig economy można obnażyć za pomocą prostej zagadki logicznej. Oficjalna narracja twierdzi, że skoro jesteś przedsiębiorcą i nikt cię nie kontroluje, to platforma nie ponosi za ciebie żadnej odpowiedzialności. Rzeczywistość brutalnie weryfikuje ten układ. Badania empiryczne pokazują, że rzekoma niezależność jest iluzoryczna, a brak kontroli jest jawnym fałszem. Mimo to konsekwencje, czyli brak odpowiedzialności platformy, pozostają w mocy. System działa tak, jakby fałszywe przesłanki wciąż prowadziły do korzystnych dla platformy wniosków. Rozwiązanie jest proste. Skoro dowiedziono, że platforma sprawuje realną kontrolę za pośrednictwem algorytmu, a rzekomy przedsiębiorca jest ekonomicznie uzależniony od jednego podmiotu, to cała logiczna konstrukcja się rozpada. Spójny system wymaga nazwania rzeczy po imieniu. Mamy do czynienia z pracownikami, nawet jeśli opakowano ich w retorykę startupu. Jeżeli upierasz się, że nie masz szefa, ale ktoś inny decyduje o cenie twojej usługi i może cię wykluczyć jednym kliknięciem, to twoja przedsiębiorczość jest tylko starannie wyreżyserowaną fikcją. W tę pozornie pozbawioną alternatyw przestrzeń wkracza Zeynep Ton ze swoją strategią dobrych miejsc pracy. To model biznesowy będący jawną herezją wobec dogmatu, że niskie ceny wymagają niskich płac. Jej założenie jest rewolucyjne. Pracownik nie jest kosztem podlegającym minimalizacji, lecz kluczowym aktywem. Doskonałą ilustracją tej wolty jest historia startupu Managed by Q. Firma zaczynała w modelu gigowym, co zaowocowało chaosem i fatalną jakością. Dopiero radykalna zmiana kursu, zatrudnienie personelu na klasyczne umowy z wyższą stawką i benefitami, przyniosła stabilną zyskowność i lojalność klientów przekraczającą 90%. Z perspektywy ekonomicznej strategia dobrych miejsc pracy obnaża krótkowzroczność cięcia kosztów. Generuje ono bowiem olbrzymie, ukryte wydatki na nieustanną rekrutację i naprawianie błędów. Gdy wprowadzi się przemyślane nadzatrudnienie i szkolenia, praca przestaje być jednorazowym odpadem, a staje się stabilnym zasobem. To uderza w mantrę. Bez grafików. Bez szefa. Bez limitów. Strategia ta uznaje, że tylko w warunkach odpowiedzialnego zarządzania człowiek jest w stanie utrzymać jakość i prowadzić godne życie. Kessler trafnie określa gig economy mianem stopgap technology, technologii pomostowej, która wypełnia lukę między tradycyjną pracą a pełną automatyzacją. W tej logice pracownik staje się mimowolnym nauczycielem własnego cyfrowego następcy. Formuła Jeffa Bezosa Artificial Intelligence, czyli sztuczna inteligencja, odsłania cynizm tej konstrukcji. Oznacza ona, że za fasadą automatu kryje się rozproszona, niewidzialna praca ludzka. Gdy tylko zadanie da się opisać jako zbiór instrukcji, system porzuci ludzki fantom na rzecz prawdziwej maszyny. Na drugim biegunie gospodarki, z dala od algorytmów, toczy się życie współczesnego parobka. Historyczne opisy losu najemnych robotników rolnych z początku XX wieku brzmią jak ponure echo dzisiejszych raportów o pracownikach sezonowych. Choć liczba cudzoziemców w polskiej gospodarce przekroczyła 1 000 000, ich pozycja negocjacyjna często pozostaje bliska zeru. Zmieniły się dekoracje, lecz nie istota relacji władzy. Tam, gdzie naprzeciw siebie stają silny zleceniodawca i słaby migrant, nietypowe formy zatrudnienia stają się protezą maskującą strukturalny deficyt bezpieczeństwa. Na tym tle Rada Dialogu Społecznego jawi się jako instytucja z innej epoki, zakotwiczona w czasach fordowskich fabryk. W jej strukturze kurierzy czy specjaliści IT stają się co najwyżej przedmiotem debaty, a nie jej podmiotem. Rada mimowolnie cementuje podział na chroniony etat i niechronioną pracę usługową. W ten krajobraz wkracza Fundacja Dobre Państwo, postulując, by prawo stało się wspólną szkatułką warunków minimalnej przyzwoitości społecznej. W świecie, gdzie algorytmy piszą nowe umowy społeczne, kluczowe jest pytanie, czy technologia wyzwoli nas z okowów pracy, czy stworzy nowe formy zależności. Czy potrafimy zbudować cyfrowy ekosystem, w którym innowacja idzie w parze z godnością, czy skażemy się na wieczny wyścig w dół? Odpowiedź na to pytanie zadecyduje o kształcie przyszłego społeczeństwa.